The professor, it's a pleasure for our academy to have you today in our high school in Toruń.
I will przybycie do nas.
Say some words about you for our students. Profesor James Kelly, proszę Państwa, jest prezesem Centrum Solidarności na Rzecz Prawa i Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. To jest instytucja zajmująca się promocją wolności edukacji i religii przy Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Jest dyrektorem do spraw międzynarodowych przy Federalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Studiów Prawa i Polityki Społecznej, zrzeszającego około 43 tysiące członków, wśród których są prawnicy, sędziowie, profesorowie prawa i studenci. Jako twórca i dyrektor projektu na rzecz nadzoru nad globalnym zarządzaniem, profesor James Kelly jest odpowiedzialny za monitorowanie rozwoju międzynarodowego ustawodawstwa w zakresie praw człowieka oraz wpływu inicjatywy ONZ na suwerenność państw. W 2005 roku prezydent George Bush mianował Jamesa Kelly członkiem Komisji Państwowej przy UNESCO, gdzie przez 4 kolejne lata był on szefem Komitetu do Spraw Nauk o Człowieku i Nauk Społecznych. Z ramienia Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych był on niezależnym ekspertem i delegatem na 5 międzynarodowych konferencjach dotyczących praw człowieka. Jest autorem wielu artykułów specjalistycznych oraz książki pod tytułem Chrześcijaństwo, demokracja i amerykański ideał. W dniu wczorajszym, jak Państwo wiecie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim była międzynarodowa konferencja organizowana także przez naszą uczelnię. Profesor Kelly miał tam wykład i dzisiaj mamy ten zaszczyt mieć go jako visiting profesora w naszej uczelni. Profesor Kelly, we are very glad with your visit in our academy, and I ask you for a lesson for our students. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you very much for providing me with an opportunity to speak at your college on the topic of how the United Nations is using a human rights agenda to globally govern economic and social affairs.
Wykorzystuje program praw człowieka do globalnego zarządzania gospodarką i społeczeństwem. Jednym z największych zagrożeń suwerenności narodowej są usilne starania Organizacji Narodów Zjednoczonych, które mają na celu regulację działalności gospodarczej oraz praw społecznych w krajach rozwiniętych, w tym Stanów Zjednoczonych i Polski. Na początku tego stulecia ONZ badała, jakie może być zastosowanie podejścia sieciowego w rozwiązywaniu palących problemów występujących na skalę globalną. Skupiano się przede wszystkim na sprawach publiczno-politycznych, a więc na porozumieniach pomiędzy rządami poszczególnych państw, przedsiębiorstwami i społeczeństwami. Od tego czasu ONZ opracowała szereg globalnych sieci politycznych, których każda posiada określoną funkcję w ramach globalnego zarządzania. Dziś istnieje już matryca 10 sieciowo zarządzanych praw człowieka, za pomocą których ONZ kieruje sprawami gospodarczymi i społecznymi. Promowane jest zwłaszcza bezpieczeństwo osób w skali globalnej. Ten choć ambitny cel może mieć negatywne konsekwencje na gruncie wolności i suwerenności indywidualnej. Podczas mojego dzisiejszego wystąpienia chciałbym pochylić się nad 8 kwestiami. Po pierwsze, różnicą pomiędzy ludzką wolnością a ludzkim bezpieczeństwem. Po drugie, różnicą pomiędzy zasadami sprawiedliwego postępowania, które promują ludzką wolność, a zasadami organizacji, które akcentują ludzkie bezpieczeństwo. Po trzecie, mirażem sprawiedliwości społecznej. Po czwarte, międzynarodowym paktem praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz związanym z nim komitetem, który monitoruje i ocenia narody pod względem warunków ekonomicznych i społecznych. Po piąte, doświadczenia Polski z procesem traktatu sprawozdawczego. Po szóste, matriksem sieciowo zarządzanych praw człowieka. Po siódme, stanowiskiem Kościoła katolickiego w kwestii potencjalnych zagrożeń i korzyści wynikających z globalnego zarządzania oraz po przedstawiona jest tam przyszłość, w której życie doświadczane przez większość ludzi tak naprawdę, aby wyprodukować ciepłą elektryczność, w których zbierają one ludzi i umieszczają ich w kapsułach. Ludzie ci, choć tak naprawdę nie 70% energii, umieszczonymi w kokonach, mają złudzenie prawdziwego świata, ponieważ są podłączeni do komputerów, które generują w ich umysłu rzeczywistość znaną jako Matrix. Podłączeni do Matrixa ludzie żyją bezpiecznie, a wszystkie ich problemy materialne są zaspokojone. Jest to jednak istnienie sztuczne. Bohater filmu Neo, który poznaje prawdę o Matrixie, dołącza do małej grupy rebeliantów uciekinierów. Wybiera życie w ponurym, prawdziwym świecie i podejmuje walkę z maszynami. Walkę, która ma wyzwolić ludzkość. Wybór, jaki został przedstawiony w filmie Matrix, jest niesamowicie podobny do wyboru, przed jakim staje obecnie wielu ludzi. Czy jednak większość ludzi zdecydowałaby się żyć w realnym świecie, gdzie nie istnieją żadne zabezpieczenia, ale gdzie możliwa jest wolność i miłość? A może większość zdecydowałaby się na życie w sztucznym, bezpiecznym świecie, ale podporządkowanym z góry narzuconym zasadom i monitorowanym przez agentów rządowych?
Which, in exchange for their freedom, offered Poles ineffective economic systems that provided very little human security. Now the Polish people must decide to pursue happiness and security on their own terms in a democratic society.
Gdybyśmy zapytali większość ludzi, to prawdopodobnie wybrałaby ona wolność, a nie przymusowe bezpieczeństwo. Polska jest szczególnym miejscem przez wieki rządzonym przez autorytarne reżimy, które w zamian za wolność oferowały jej obywatelom nieefektywne systemy gospodarcze oraz pozorne bezpieczeństwo. Teraz jednak Polacy muszą zdecydować, jak swobodnie realizować swoje plany, by żyć szczęśliwie i bezpiecznie oraz na własnych warunkach w społeczeństwie demokratycznym. Niestety, na poziomie międzynarodowym istnieją elity oraz urzędnicy, którzy czynią z bezpieczeństwa ludzi priorytet w skali globalnej, nawet jeśli dzieje się to kosztem suwerenności narodowej państw demokratycznych. Opracowali oni coś, co ja nazywam Matrixem praw człowieka, zarządzanych sieciowo. Matrix ten polega na tworzeniu i egzekwowaniu standardowych praw człowieka, które zostały zaprojektowane po to, aby zminimalizować nierówność majątkową i zmniejszyć skalę nędzy. Krótko mówiąc, służą one realizacji sprawiedliwości społecznej kosztem wolności indywidualnej.
These are the laws upon which a person can rely in exercising freedom.
Ludzie wybierając wolność człowieka lub jego bezpieczeństwo decydują tym samym o roli rządów w społeczeństwie. W przypadku promowania ludzkiej wolności rola władzy ogranicza się do ułatwienia funkcjonowania zasady sprawiedliwego postępowania. Stoją za nią przepisy ustawowe, na których każdy może się wspierać w egzekwowaniu wolności. Gdy jednak społeczeństwo bierze bezpieczeństwo obywateli jako naczelny cel państwa, to wówczas rolą rządu jest opracowanie i wdrożenie zasad organizacji. Stoją za nią przepisy administracyjne i regulacje prawne, na których opierają się rządzący w procesie osiągania konkretnych wyników.
In volume 2 of his classic treatise, Law, Legislation and Liberty, The Mirage of Social Justice, the free market economist Friedrich Hayek made the following 10 observations about the pursuit of social justice.
Rządy i organizacje międzynarodowe, tak jak ONZ, używają zasady organizacji, by promować sprawiedliwość społeczną. To zaś ma istotnie przełożenie na wolne społeczeństwo. Friedrich Hayek, ekonomista, zwolennik gospodarki wolnorynkowej, w swoim klasycznym traktacie Prawo, Prawodawstwo i Wolność, Miraż Sprawiedliwości Społecznej, przedstawił 10 uwag dotyczących dążenia do sprawiedliwości społecznej. Po pierwsze, Hayek wyjaśnił, że nie ma moralnego obowiązku, zgodnie z którym część społeczeństwa miałaby się podporządkować państwu w jego próbach koordynowania życiem społecznym tak, by osiągać sprawiedliwy wzrost podziału dobrobytu. Po drugie, zauważył, że żądanie sprawiedliwości społecznej znacząco zmienia porządek społeczny, a tym samym znacząco oddala tę ideę od jej pierwotnej wersji. Po trzecie, Hayek stwierdził, że poprzez promowanie sprawiedliwości społecznej kościoły chrześcijańskie są świadkami utraty przez swoich członków wiary w nadnaturalne objawienia. Zamiast tego coraz więcej chrześcijan szuka schronienia w nowej społecznej religii, która swoje nadzieje widzi jedynie w świecie materialnym. Po czwarte, Hayek zauważył, że im bardziej zwiększa się zależność jednostek od rządu, tym bardziej zwiększają się wymagania wobec tego rządu. Aby natomiast sprostać tym wymaganiom, rząd musi mieć pod kontrolą coraz większą ilość osób. Następnie Hayek ostrzegał, że idea sprawiedliwości społecznej, która stanowi cel socjalizmu, jest sprzeczna z zasadą prawa oraz z wolnością, którą prawo ma gwarantować i której ma strzec. Po szóste, zauważył, że jednostki, które kreują wielki dobrobyt, robią to poprzez wykorzystanie zasobów do przedsięwzięć najbardziej produktywnych. W ten sposób stwarzają większe możliwości nagradzania swoich pracowników niż wówczas, gdyby trzymali swoje bogactwo z dala od biednych. Następnie Hayek zaobserwował, że te pokolenia, które urodziły się w czasach aktywnej działalności instytucji opieki społecznej, uważają, że społeczeństwo ma obowiązek zabezpieczać ich potrzeby materialne. Hayek był jednym z pierwszych myślicieli, którzy uważali, że nowe ekonomiczne i społeczne prawa człowieka zostały dodane do tradycyjnych praw obywatelskich i politycznych, które funkcjonowały w ustroju demokratycznym. Nie jest jednak jasne, kto tak naprawdę jest zobowiązany do zapewniania świadczeń lub też jaką drogą mają one być świadczone. Hayek zauważył również, że chociaż te ekonomiczne i społeczne prawa są wymienione w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, to jednak dokument ten nie definiuje ich na tyle klarownie, by sąd mógł stwierdzić, że znajdują się one w szczególnej instancji. Wreszcie Hayek stwierdził, że owe ekonomiczne i społeczne prawa są tak naprawdę jedynie aspiracjami, które może urzeczywistnić tylko system dobrowolny. Był przekonany, że mówienie o nich jako o prawach odwraca uwagę społeczeństwa od tego, co zapewnia prawdziwe bogactwo wszystkim i obniża wartość słowa prawo w sposób, który zagraża wolności społeczeństwa. Oczywiście, gdy istnieje potrzeba sprawiedliwości społecznej, wówczas socjologowie i urzędnicy czują potrzebę uregulowania społeczeństwa w nienaturalny sposób, który zakłóca efektywność gospodarki wolnorynkowej. Zapotrzebowanie na sprawiedliwość społeczną powoduje przyjęcie zasad organizacji, mających na celu osiągnięcie bezpieczeństwa ludzi. Te przymusowe zasady organizacji naruszają zasady sprawiedliwego postępowania, które z kolei promują przede wszystkim ludzką wolność oraz dążą do realizacji solidarności społecznej na poziomie państwowym. Co nastąpiło w wyniku realizacji sprawiedliwości społecznej i przymusowego wprowadzania zasady organizacji w Stanach Zjednoczonych? Po pierwsze, doprowadziło do powstania państwa opiekuńczego i uzależniło od pomocy ze strony państwa dużą część ludzi. Po drugie, państwa i miasta są obecnie obarczone bardzo dużą niefundowaną emeryturą oraz świadczeniami zdrowotnymi dla pracowników państwowych. Oraz po trzecie, istnieje walka klas i duże zapotrzebowanie na redystrybucję majątku. Po czwarte, rząd federalny popiera lub kieruje banki do udzielania lekkomyślnie hojnych pożyczek mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Te praktyki pożyczkowe i niewypełnianie zobowiązań finansowych przyczyniły się do wyniszczenia i recesji gospodarki. Wreszcie dążenie do sprawiedliwości społecznej i przyjęcia zasad organizacji generuje wysokie stawki podatkowe od dochodów oraz wysokie żądania płacowe, które spowodowały, że korporacje muszą przenieść swoją działalność do tak zwanych rajów podatkowych. Pomimo tej lekcji, Stany Zjednoczone są liderami w marszu ku mirażowi sprawiedliwości społecznej. Wierzą, że ONZ jest organizacją potrzebną, która ułatwia bilansowanie się gospodarki światowej. ONZ wraz z organizacjami pozarządowymi zwiększają presję w krajach i w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Przejawia się to we wzroście pomocy rozwojowej, manipulowaniu zmianami klimatycznymi, kontroli wzrostu populacji oraz redystrybucji majątku w celu łagodzenia skutków ubóstwa. Zdaniem tych organizacji Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych jest narzędziem realizacji sprawiedliwości społecznej oraz gwarantem ludzkiego bezpieczeństwa w skali globalnej. Tak, ten jest tylko jednym z wielu międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka, na których ONZ oraz organizacje pozarządowe opierają swoje ambicje globalnych rządów. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w grudniu 1966 roku, a w styczniu 1976 roku wszedł on w życie. Niemal każdy naród na świecie ratyfikował pakt, z wyjątkiem Belize, Komorów, Kuby, São Paulo i Príncipe Afryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Poprzez tę ratyfikację państwa zobowiązują się do tego, że dołożą wszelkich starań, aby promować prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, które zostały umieszczone w pakcie. Postanowienia paktu zawierają się, choć się do nich nie ograniczają, następujące prawa ekonomiczne: prawo do pracy, prawo do sprawiedliwości i korzystnych warunków pracy, w tym prawa do godziwych zarobków, wypłaty proporcjonalnej do wykonanej pracy, godnego życia, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i równych szans awansu, prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych oraz prawo do strajku, prawo do zabezpieczenia socjalnego, w tym ubezpieczenia społecznego, prawo do odpowiedniego standardu życia dla siebie i swojej rodziny, w tym prawo do dostępu do odpowiedniej żywności, odzieży i odpowiednich warunków mieszkaniowych, prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, prawo do nauki, a także prawo do korzystania z postępów nauki. Oczywiście szeroki charakter gospodarczy, społecznych i kulturalnych praw wymienionych w pakcie generuje szereg istotnych pytań, jak na przykład, kto określa te prawa gospodarcze, kto nadzoruje, czy prawa te są faktycznie przestrzegane na szczeblu krajowym, kto wydaje zalecenia dla krajów, które ratyfikowały pakt, jak wypełniać prawa gospodarcze, kto konstruuje zasady organizacji, które regulują te prawa. Wszystkie te funkcje leżą w kompetencji Komitetu do Spraw Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który ma siedzibę w Genewie, Szwajcarii. Sekretariat mieści się natomiast w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. ONZ utworzyła ów komitet w 1985 roku, pełnych 19 lat po przyjęciu paktu. Pakt przewiduje, że komitet ma składać się z 18 niezależnych ekspertów, którzy są osobami o wysokim morale, a także są uznanymi znawcami w dziedzinie praw człowieka. Komitet jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem, w którym kraje robią sprawozdanie z postępu, jaki dokonuje się w aspekcie realizacji praw wymienionych w pakcie. Jaki będzie rezultat przyznawania uprawnień niewybieralnemu ciału składającemu się z ekspertów i urzędników? Po pierwsze, komitet zmienił proces prowadzony w jakimś kraju, a określony w traktacie, na głęboko upolitycznione i kontrowersyjne badanie lokalnych spraw dotyczących praw człowieka przez członków wchodzących w skład komitetu. Po drugie, komitet stał się wiodącym w świecie organem, który określa gospodarcze, społeczne i kulturalne prawa, a także ocenia, na ile są one chronione, propagowane oraz realizowane. Po trzecie, metodyka raportowania umożliwi organizacjom pozarządowym na regularne uczestniczenie w badaniu stanu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych w państwach stronniczych.
It is a practice for NGOs to submit
Praktyką organizacji pozarządowych jest przedkładanie w komitecie tzw. raportów cieni. Przygotowując te raporty, organizacje pozarządowe lokalizują lub tworzą organizacje społeczeństwa obywatelskiego w kraju, który będzie objęty raportem i szkolą je do przeprowadzania analiz stanu praw gospodarczych i społecznych na poziomie lokalnym, stanowym i krajowym. Raporty cieni organizacji pozarządowych przedstawiają ponury obraz stanu praw ekonomicznych i społecznych w krajach objętych przeglądem. Sprawozdania te skupiają się na stanie publicznej służby zdrowia, edukacji, relacjach pomiędzy zatrudnionymi a pracodawcami, perspektywach zatrudnienia, warunkach pracy, środowisku, warunkach mieszkaniowych oraz bezpieczeństwie osobistym. W 2008 oraz 2009 roku badanie komitetu dotyczyło Polski. Kilka organizacji pozarządowych złożyło raporty cieni. W grudniu 2009 roku komitet opublikował swoje uwagi podsumowujące na temat stanu praw ekonomicznych i społecznych w Polsce. Komitet zalecił: polskie sądy krajowe powinny cytować konwencję jako podstawę dla poszerzenia praw ekonomicznych. Polskie władze powinny szkolić sędziów, prawników, urzędników, nauczycieli, stróżów prawa, pracowników służby zdrowia i oficerów do spraw emigracji na potrzeby promowania praw ekonomicznych i społecznych. Nauczanie o prawach człowieka powinno być prowadzone w szkołach w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem praw seksualnych i reprodukcyjnych.
And that Poland should engage national human rights
powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną oraz Polska powinna zaangażować krajowe instytucje praw człowieka, organizacje pozarządowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie wytycznych zawartych w uwagach podsumowujących komitetu i w przygotowanie następnego okresowego raportu dla komitetu. W sformułowaniu uwag podsumowujących komitet wziął pod uwagę raporty cieni złożone przez Amnesty International, Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Instytut Społeczeństwa Otwartego George'a Sorosa. Inwazyjne praktyki komitetu oraz jego wspieranie organizacji pozarządowych wymuszają pytanie o to, co się stało z suwerennością. W związku z tym musimy pamiętać o proroczych słowach księdza Hugo Kołłątaja, polskiego przedstawiciela klasycznej myśli liberalnej, autora listów Anonima, który pisał, że by każdy naród był wolny i niezależny, powinien mieć możliwość przyjmowania takiej formy rządów, jaką woli i w której rozwój konstytucyjny żaden obcy naród nie ma prawa ingerować. To pierwsza i najważniejsza maksyma prawa narodów, tak oczywista w świetle naszego stulecia, że żadne dowody nie są konieczne do jej uzasadnienia. Naród, który nie ma prawa, by rządzić swoim własnym krajem, nie jest narodem. Niestety, ONZ podejmuje kroki w celu wzmocnienia systemu praw człowieka i zwiększenia jego wpływu na szczeblu narodowym. Byli eksperci tego ciała spotykają się, dążąc do reform, które uczynią proces sprawozdawczy bardziej skoordynowanym i inwazyjnym. Co to oznacza dla przyszłości? Oznacza to, że powstanie silniejszy, lepiej finansowany i bardziej skoordynowany, a także bardziej usieciowiony i bardziej inwazyjny traktat ONZ, który będzie promował globalne państwo opiekuńcze. Niestety komitety traktatów praw człowieka to tylko jeden element szerokiej matrycy sieci zarządzania właśnie za pomocą praw człowieka. Matryc sieciowego zarządzania prawami człowieka. Gdy ktoś twierdzi, że tych 10 elementów traktatu ONZ dotyczącego praw człowieka jest tylko częścią większego porozumienia lub matryksem sieciowego zarządzania za pomocą praw człowieka, to należy się zastanowić, jak tak mała grupa ludzi ma czelność sądzić, że może zarządzać ekonomiczną i społeczną aktywnością w skali globalnej. Według mnie to skandaliczne zjawisko powstało z połączenia kilku czynników, w tym fragmentacji wiedzy i umiejętności w wąskich obszarach wysoko wyspecjalizowanych, opracowania i udostępniania tej wiedzy i znawstwa poprzez urządzenia internetowe, wygody i względnej oszczędności nowoczesnego transportu lodniczego, istnienia kwestii o znaczeniu globalnym, które wykraczają poza granice poszczególnych państw i zapraszanie do próby ich rozwiązania, oraz arogancję współczesnego człowieka. To właśnie ten ostatni czynnik, a więc pycha współczesnego człowieka, wydaje się być bardziej interesujący i zarazem bardzo poważny. W Księdze Rodzaju czytamy o losach ludzi posługujących się jednym językiem, którzy usiłowali zbudować miasto i wieżę, której wierzchołek sięgałby nieba. Chcieli w ten sposób określić swoją tożsamość i uniknąć rozproszenia po całej ziemi. Nasz kochający Bóg wiedział, że jeśli pozwoli im kontynuować to dzieło, wówczas nie powstrzyma ich przed czymkolwiek, co tylko sobie wymyślą. Dlatego też pomieszał ich języki i rozproszył po całym świecie. Według mnie to dążenie ONZ do globalnych rządów to taki właśnie syndrom wieży Babel. Jest to nieodłączne pragnienie elitarnej kadry światowych liderów i urzędników do korzystania z matriksa sieci praw człowieka w celu zbudowania wieży norm etycznych, dzięki której można by wyzwolić świat z różnic na poziomie zamożności, zmniejszyć skrajne ubóstwo oraz zminimalizować ludzkie cierpienie. Byłem świadkiem tego syndromu wieży Babel podczas 4-letniego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, znanej jako UNESCO. Pełniłem wówczas funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji i uczestniczyłem jako delegat USA w 4 międzynarodowych konferencjach dotyczących praw człowieka. Byłem obecny w 2005 roku, gdy państwa członkowskie UNESCO przyjęły powszechną deklarację bioetyki i praw ludzkich. Zawierała ona zapis, w którym zachęca się kraje rozwijające się oraz prywatne korporacje do czerpania korzyści wynikających z badań naukowych oraz do działania w sposób społecznie odpowiedzialny. Na szczęście mogłem być bezpośrednim świadkiem całego procesu UNESCO związanego z rozwojem deklaracji i jej przepisów szczegółowych. Byłem świadkiem debaty dotyczącej sporządzania deklaracji i jej przyjęcia, publikacji i uprawomocnienia. W efekcie mogłem obserwować i rejestrować początki matrycy sieciowego zarządzania prawami człowieka, na którą składa się 10 sieci, które są odpowiedzialne za rozwój i realizację niemal każdego prawa człowieka. Na początku każda z 10 sieci działała niezależnie od siebie. W ciągu ostatniej dekady te 10 sieci składających się na matrycę stało się bardziej skoordynowanych, a teraz działają w zjednoczeniu, prawie jak maszyna maszyn zaprojektowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa całemu rodzajowi ludzkiemu.
These are the networks of international human rights activists.
Pierwsze operacyjne od siebie niezależne, wykonane na początku dekady, transeuropejskie sieci składające się na matrycę stały się bardziej skoordynowane, a teraz działają w zgodzie, prawie jak maszyna maszyn zaprojektowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego rodzaju ludzkiego. Zbiór 10 sieci wewnątrz matrycy zawiera sieci poparcia, są to sieci międzynarodowych obrońców praw człowieka, którzy odpowiadają się za tak zwanymi wchodzącymi gospodarczymi i społecznymi prawami. W Stanach Zjednoczonych na przykład istnieje Centrum Praw Gospodarczych i Społecznych. Następnie mamy sieci badawcze, są to sieci społecznych naukowców oraz nauczycieli akademickich prowadzących badania na temat tego, na ile negatywnie brak ochrony praw człowieka wpływa na jednostki i społeczeństwo. Przykładem jest Komisja do Spraw Społecznych Uwarunkowań Zdrowia, funkcjonująca w ramach Światowej Organizacji Zdrowia.
These are the networks of multilateral international organizations that meet to adopt treaties or declarations.
Mamy również sieci polityki, są to sieci urzędników państwowych oraz innych polityków, w których omawiane i formułowane są polityczne prawa człowieka. Przykładem jest funkcjonujący w ramach UNESCO program zarządzania przemianami społecznymi.
These are the networks of human rights treaty body committees
Mamy również sieci normalizacyjne. Są to sieci wielostronnych organizacji międzynarodowych, które decydują o przyjęciu traktatów lub oświadczeń zawierających normy oraz standardy praw człowieka.
On economic, social and cultural rights, which publishes general comments interpreting
przykładem jest przyjęta przez UNESCO powszechna deklaracja bioetyki i praw człowieka. Networks. Mamy również sieci interpretacyjne, są to sieci agent komitetów traktatu dotyczącego praw człowieka oraz sankcjonowanych przez ONZ ekspertów komisji, którzy interpretują normy i standardy zawarte w traktatach i deklaracjach dotyczących praw człowieka, na przykład Komisja do Spraw Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, która zajmuje się publikacją komentarzy ogólnych wyjaśniających pakt.
Komentarze.
Sieci wyjaśniające. Są to sieci agencji pracowników terenowych ONZ, którzy tłumaczą interpretację praw człowieka członkom społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich szczeblach, na przykład po przyjęciu powszechnej deklaracji bioetyki i praw człowieka UNESCO zainicjowało powstanie w różnych krajach tzw. bioetycznych komitetów wspomagających. Następnie mamy sieci zastosowania. Są to sieci krajowych ustawodawców i parlamentarzystów, którzy na zlecenie stają się ekspertami w dziedzinie praw człowieka. Ich zadaniem jest promowanie przyjętych ustaw i uczuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka. W przypadku deklaracji bioetyki i praw człowieka Światowe Obserwatorium Etyczne zaproponowało model praw i ustaw państwowych. Sieci oceniania. Są to sieci organizacji pozarządowych, które zachęcają prawodawców i przedsiębiorców do korzystania z ocen praw człowieka przy propozycjach przepisów dawnych oraz produktów. Przykładem jest utworzona w oparciu o holenderski Human Rights Impact Resources Center internetowa baza danych. Sieci egzekucyjne. Są to sieci krajowych, lokalnych i regionalnych sądów, które decydują o sprawach dotyczących praw człowieka, włączając Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sieci finansowania. Są to sieci rządów, korporacji międzynarodowych, prywatnych fundacji, które wspierają jedno lub więcej spośród praw człowieka zarządzanych sieciowo przez ONZ. Światowa Konwencja ONZ, która jest Stowarzyszeniem Światowych Przedsiębiorstw, jest częścią tej sieci finansowania. Jak widać, powyższa matryca praw człowieka zarządzanych sieciowo jest bardzo dobrze osadzona i rozwinięta.
Jacques Maritain,
jak się okazuje w proroczych słowach, zauważył, że ten międzynarodowy wysiłek wywiera ogromną presję na krajowych liderów, by klękali na kolana przed światem. Jak wyjaśnia Maritain w swoim ostatnim dziele, czynią oni z ziemskich celów cel ostateczny całej ludzkości. Innymi słowy, istnieje odtąd już tylko Ziemia, zupełnie uziemienie chrześcijaństwa. Ten trend jest niezwykle niebezpieczny dla rządów krajowych, które muszą się podporządkować naukowcom społecznym i prawnikom zatrudnianym przez ONZ, Unię Europejską oraz Radę Europy w celu zbudowania nowego porządku światowego, opartego wyłącznie na technice. Robiąc to, organy te omijają trudne kwestie dotyczące ludzkiej wolności i odpowiedzialności, a także wyrzucają Boga poza nawias. Ostrzegał przed tym Jan Paweł Wielki w encyklice Fides et Ratio z 1998 roku, pisząc, że Słowo Boże objawia ostateczny cel człowieka i nadaje całościowy sens jego działaniu w świecie. Właśnie dlatego wzywa filozofię, aby starała się znaleźć naturalny fundament tegoż sensu, którym jest religijność wpisana w naturę każdego człowieka. Filozofia, która podważałaby możliwość istnienia ostatecznego i całościowego sensu, byłaby nie tylko nieprzydatna, ale wręcz błędna. Niestety, przyznając w dwóch innych encyklikach, że ONZ powinno odgrywać wiodącą rolę koordynacji światowych działań na rzecz gospodarki praw człowieka, Watykan, jeśli nie wprost, zaakceptował czysto techniczne podejście globalnego zarządzania. Na przykład w rozdziale 67 swojej encykliki z 2009 roku Caritas in Veritate papież Benedykt XVI wyjaśnia, że żeby nie doprowadzić do powstania niebezpiecznej władzy uniwersalnej typu monokratycznego, zarządzanie globalizacją powinno znamionować pomocniczość, wyrażająca się na wielu poziomach i różnych płaszczyznach, które mogą ze sobą współdziałać.
of the UN to facilitate global governance. Quote, in the face of the unrelenting growth of global interdependence,
jednak 10 akapitów dalej, papież Benedykt XVI wymaga wzmocnienia ONZ w celu ułatwienia globalnego zarządzania. Wobec niepowstrzymanego wzrostu wzajemnych światowych zależności odczuwa się mocno, również w świetle recesji o zasięgu światowym, pilną potrzebę reformy zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i międzynarodowych struktur ekonomicznych i finansowych, aby pojęcie rodziny narodów nabrało konkretnego kształtu. Nieco dalej encyklika wyjaśnia, że wydaje się to konieczne właśnie w perspektywie porządku politycznego, prawnego i ekonomicznego, który zwiększy i ukierunkuje współpracę międzynarodową na solidarny rozwój wszystkich narodów. Niestety encyklika wydaje się nawoływać ONZ do przewodzenia organizacją globalnego zarządzania. W rezultacie wydaje się, że sprzeciw wobec tej matrycy sieciowych praw człowieka musi płynąć ze strony politycznie zaangażowanych i dobrze zorganizowanych na szczeblu krajowym katolików. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat roli akcji katolickiej Lamene i Mickiewicz. Praktykujący katolicy szanują ludzką wolność, odpowiedzialność osobistą, miłość wobec innych, rzeczywistość cierpienia oraz potrzebę pokory. W rezultacie powinni dostrzegać niebezpieczeństwo globalnego ruchu zarządzania opartego na przymusowej organizacji działalnością człowieka, którym kieruje niewielka grupa socjologów, prawników, urzędników i aktywistów. Aby uniknąć straty suwerenności i wolności, katolicy w Ameryce oraz w Polsce powinni poważnie się zastanowić, jak zaangażować się w działania polityczne. Katolicy nie mogą czekać z tym na Kościół katolicki. Nie jest to bowiem rola Kościoła, którego działania okazały się w tym względzie niewystarczające. Oficjalni przedstawiciele Kościoła wielu krajów mają długą historię wspierania kosztownych i nieefektywnych programów rządowych mających na celu zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i podstawowych potrzeb. XIX-wieczny francuski ksiądz katolicki Félicité Lamennais był jednym z pierwszych, którzy zdawali sobie sprawę z potrzeby organizowania działań politycznych przez indywidualnych katolików. Zachęcał on Kościół katolicki do przyjęcia demokracji i praw człowieka i tym samym oparcia się pokusie uległości autorytatywnym rządom. W październiku 1830 roku Lamennais wraz z innymi towarzyszami założyli w Paryżu dziennik o nazwie L'Avenir, co oznacza przyszłość. Motto tego pisma brzmiało Bóg i wolność. Lamennais i jego zwolennicy domagali się wolności sumienia, wolności nauczania, wolności prasy i zrzeszania się, wolności praw wyborczych, decentralizacji, a także wyzwolenia Kościoła spod zależności państwowej. Ponadto na łamach L'Avenir bezkompromisowo poparli Polaków w ich walce o niepodległość. Adam Mickiewicz, który przebywał w tym czasie w Paryżu, był pod wielkim wrażeniem pism zawartych w L'Avenir. Wizja społeczeństwa demokratycznego w ujęciu Lamennaisa, w którym w pełni mogą uczestniczyć katolicy, stała się inspiracją dla Mickiewicza, gdy pisał Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, opublikowane w 1832 roku. Z kolei, gdy Lamennais czytał Mickiewicza, był pod wrażeniem jego wizji bliskiej organicznej jedności wiary i wolności. W listopadzie 1832 roku Mickiewicz wraz z innymi towarzyszami zaczęli wydawać Pielgrzymstwo Polskie, dwutygodnik poświęcony polityce i literaturze narodowej. Adam Mickiewicz wskazał narodowi polskiemu drogę wiary, miłości chrześcijańskiej, braterstwa między narodami, a także ukazał koncepcję życia, w które wkomponowana jest etyka chrześcijańska. Jego dzieło było tak naprawdę przeznaczone dla całej ludzkości, w tym sensie, że chociaż formalnie ograniczało się do problemów, z jakimi borykała się Polska, to jednak nakreśliło przyszłość kultury uniwersalnej. To wielkie dzieło Mickiewicza miało wpływ na kompozycję, ton i charakter dzieła Lamennesa, zatytułowanego Słowa Wierzącego, książki opublikowanej w 1834 roku, której wyjaśniał on tysiącom Europejczyków, na jakich zasadach powinni współistnieć katolicyzm i demokracja. Ponieważ Ameryka i Polska stoją w obliczu zagrożenia, jakie płynie z globalnego zarządzania ONZ, istotne jest dla katolików, aby pamiętali o wspomnianych dziełach Mickiewicza i Lamennesa oraz starali się wdrażać ukazaną w nich wizję społeczeństwa demokratycznego, w którym wolność i wiara są postrzegane jako zgodne i konieczne. Na początku mojego dzisiejszego wystąpienia przywołałem film Matrix, który jak sądzę jest podobny do matrycy sieciowego zarządzania prawami człowieka. Pod koniec filmu główny jego bohater Neo odnosi zwycięstwo nad maszynami, a następnie informuje pozostałych ludzi, że będą oni musieli dokonać wyboru pomiędzy po pierwsze życiem w sztucznym świecie Matrixa i jego fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, a drugim wyłączeniem z sieci Matrixa łączącą się z tym i łączącą się z tym walką o życie w realnym świecie ze wszystkimi jego radościami i nieszczęściami. Co państwo wybierzecie? Życie w świecie, który w całości znajduje się pod kierownictwem Matrixa sieciowego zarządzania prawami człowieka, czy życie w realnym świecie demokratycznym rządów, w którym respektowana jest wolność oraz w którym realizuje się zasadę pomocniczości i solidarności? Mam nadzieję, że Polska będzie wciąż podążać swoją dawną drogą w imię wolności waszej i naszej. Dziękuję.